Niezależnie od tego, jak zakończy się sprawa Hornera, rywale chcą wykorzystać niepokoje w zespole Red Bulla, żeby rozerwać go na strzępy. Wyrwać mu nie tylko serce i płuca, ale również kręgosłup, szczególnie ten kręgosłup techniczny. Więcej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 2 kwietnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Dojadając resztki sernika, tego bez rodzynek, warto powoli wracać do wyścigowej rzeczywistości. Według wielu relacji Japonia ma być miejscem, w którym zespoły przywiozą pierwsze duże aktualizacje i tak na Suzuce możemy zobaczyć nową podłogę zespołu Racing Bulls. Podłoga w tych nowych regulacjach to jest duża zmiana, więc oni, jeżeli trafią, powinni przyspieszyć. Mamy też informację od początku tego sezonu, że Red Bull Racing właśnie na ten weekend wyścigowy przywiezie zmodyfikowany samochód. Na początku były to nawet sugestie, że zobaczymy ten koncept Zero Sidepods, ten, którym będą chcieli ośmieszyć w pewien sposób Mercedesa. Nowe informacje mówią, że tego Zero Sidepods raczej nie będzie w ogóle, natomiast Red Bull przygotował dość dużą zmianę, jeżeli chodzi o układ chłodzenia, szczególnie to, jak ten układ poprowadzony będzie pod poszyciem tego samochodu, ale to również ma mieć wpływ na to, jak ten samochód będzie wyglądał, jak to wszystko nabierze kształtów, zobaczymy za kilka dni. A co na to najgorzniejsi rywale, czyli Ferrari? Ferrari zamierza wprowadzić pewne drobne zmiany aerodynamiczne w okolicy tylnego zawieszenia, ale to jest tak newralgiczny obszar, że jeżeli trafią z tą zmianą czy z tymi zmianami, to ten samochód może transformować. Ta praca aerodynamiki w tylnej sekcji może się bardzo mocno zmienić. W tle gdzieś informacja o tym, że na Imoli pojawi się bardzo duży pakiet poprawek. Pakiet, który zmieni ten samochód wizualnie, ale zmieni również, jeżeli chodzi o charakterystykę pracy całego układu aerodynamicznego. Mercedes i McLaren bez jakichkolwiek zmian, przynajmniej takie informacje docierają. Istotne zmiany natomiast, co zostało oficjalnie potwierdzone, pojawią się w samochodzie zespołu Alpine. Oni potrzebują tych zmian i te zmiany dotkną przedniego skrzydła. Przednie skrzydło otwiera nam przepływ wokół całej konstrukcji. Być może będzie to przygotowanie do nowego pakietu, taka pierwsza próbka i co ważne, udało im się zerwać kilka kilogramów tej dodatkowej wagi, nadal ma być tam dużo, ale z każdym kilogramem powinno być łatwiej się ścigać. Jak będzie wyglądał i funkcjonował zespół Red Bulla, to jest kolejny temat za kilka miesięcy. Tego na ten moment nie wiemy. To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. W tym przypadku jedna decyzja personalna może pociągnąć ze sobą kolejne. Jak w przypadku puzli, dołożony jeden element powoduje, że układanka nabiera kształtu. Kiedy próbujemy ten element zabrać, często te kolejne przyczepiają się, wyciągając z całej struktury. Właśnie tak może być w Red Bullu. Dawno już w przypadku jakiegokolwiek zespołu nie mieliśmy aż tak wielu niewiadomych, które ciążą czy wiszą nad tym zespołem. Wiemy natomiast, że ostatnie spotkanie na szczycie koncernu, ostatnie rozmowy, te rozmowy takie w trybie pilnym, zakończyły się tym, że Horner ma jeszcze większe wsparcie ze strony tego większościowego udziałowca tej rodziny z Tajlandii. Oni pokazali tak wizualnie w rzeczywistości, kiedy stanęli obok pod podium, że są za nim i mieli pokazać to również w tych wewnętrznych rozmowach. Może liczyć na pełne ich wsparcie. Wygląda na to, jakby ci, którzy stoją po tej drugiej stronie barykady, na ten moment całkowicie wystrzelali się z możliwości. Teraz kontrola zdaje się być po stronie Hornera i po stronie Red Bulla. Zaskakuje mnie dzisiejsza publikacja BBC, w której Andrew Benson pisze po rozmowie z jednym z przyjaciół tej pani, która oskarżyła czy poskarżyła się na Hornera, że właśnie ta osoba jest czy czuje się osamotniona i zastraszona, jakby została bez jakichkolwiek argumentów. Dodatkowo nie może ona pójść do mediów. Do tej pory właśnie te przecieki, które trafiały do mediów, te kolejne zrzuty ekranowe prywatnych rozmów były tym, co rozgrywało w pewien sposób Christiana Hornera. Ona nie może pójść do mediów, bo gdzieś przy okazji tych kolejnych próśb o rozpatrzenie tej sytuacji wewnętrznie w Red Bullu, prawdopodobnie prawnicy Red Bulla podsunęli jej jakąś umowę o zachowaniu całkowitej poufności. Z tego, co pisze Andrew Benson, można, czy ona może rozmawiać tylko i wyłącznie z najbliższymi, ze swoim ojcem, z najbliższymi w rodzinie, nie może rozmawiać z przyjaciółmi, ze znajomymi o tym, co się wydarzyło, tym bardziej pójść z tym do mediów. Pewnie koszt ewentualnego złamania takiej umowy o poufności jest bardzo wysoki, więc zdaje się, że Red Bull i Horner obstawili sobie wszystkie bazy w tym procesie, że ten koncernowy dział prawny wziął górę nad tymi działaniami pojedynczych osób i powoli zaczynają to wszystko rozgrywać. Horner ma być też gotowy na wszelkie ewentualności wewnątrz zespołu. Gdyby coś się jednak wydarzyło, gdyby ktoś zdecydował się pociągnąć za spust, łącznie z odejściem Maxa Verstappena, lista kandydatów do zastępstwa ma być bardzo krótka. Fernando Alonso i Carlos Sainz z tej gry o fotel w Red Bullu mają na razie wypadać i Yuki Tsunoda, i spisujący się dużo poniżej oczekiwań Daniel Ricciardo. Jeżeli chodzi o Alonso, to ten ma prowadzić rozmowy z Red Bullem. Widzieliśmy Flavio w rozmowie z Christianem Hornerem na zdjęciach, które pojawiły się w ostatnim czasie. Te rozmowy na pewno były, są i pewnie będą w najbliższej przyszłości. Ten drugi z wymienionych, czyli Carlos Sainz, ma być naciskany przez Audi na to, żeby określił się, czy chce iść w tą nieco odleglejszą przyszłość z nimi, natomiast Sainz na razie tej umowy nie chce podpisać i nie chce się wiązać. Jeżeli otwiera się możliwość ścigania ponownie dla koncernu czy dla zespołu Red Bulla, no to nie dziwię się, że Sainz ten podpis i ten długopis wstrzymuje, ale Audi miało postawić jakiś termin, graniczną datę odcięcia, kiedy zaczną interesować się innymi. Sainz moim zdaniem stoi przed bardzo trudnym wyborem, czy Audi, i przyszłość dość niepewna, czy Red Bull, środowisko, które zna. A jeżeli nie Sainz, to no, tu pojawia się ponownie nazwisko Nico Hülkenberga, choć nie sądzę, żeby Audi wzięło Hülkenberga na pierwsze skrzypce w tym zespole. Pewnie chcą mieć doświadczonego kierowcę jako kierowcę numer dwa, który przyjmie też taką rolę. No i narodowość może tutaj też odgrywać pewną rolę. Natomiast mnie to osobiście trochę dziwi, bo w kontekście budowania zespołu, i tutaj naciskam na słowo zespół, takie nazwiska jak Hülkenberg czy Magnussen są u mnie personalnie na kompletnym dole tej listy, a nawet gdzieś z boku zapisane bardzo drobnym drukiem, tak nawet niewyraźnie, żebym w razie czego ich po prostu nie odczytał. O ile Helmut Marko nie jest Hornerowi potrzebny do prowadzenia tej operacji, co Horner pokazał w ostatnich miesiącach, próbując coraz dalej odsuwać Marko od tego projektu, a nawet próbując wyrzucić go poza orbitę tego zespołu, to Adrian Newey i Pierwasze stanowią ten kręgosłup techniczny zespołu Red Bulla. Odejście tego pierwszego, który ma być kuszony od wielu miesięcy, nawet lat, w ostatnim czasie przez Strolla ogromnymi, potężnymi pieniędzmi, być może jakimiś udziałami w Aston Martinie, tego nie wiem, być może innymi projektami związanymi właśnie z samochodami sportowymi, to Adriana Newey'a bardzo interesuje, to odejście byłoby takim elementem psychologicznym. Trochę bym to porównał do sytuacji, w której Hamilton rzucił Mercedesa, idzie w kierunku Ferrari, no i są głosy, stracił wiarę. I tutaj podobnie, odejście Adriana Newey'a byłoby takim sygnałem, że w tym projekcie dzieje się coś złego, że tam już nie ma przyszłości. Natomiast musimy pamiętać, że Adrian Newey i jego rola w zespole z roku na rok jest coraz mniejsza. On jest tylko albo aż konsultantem technicznym tego zespołu. Mówił o tym Christian Horner. On jest wzywany wtedy, kiedy trzeba, kiedy są kluczowe kwestie do rozstrzygnięcia, kiedy są problemy. Telefon do Adriana i on się po prostu pojawia. Natomiast człowiekiem, który pilnuje tego od świtu do nocy, każdego dnia, jest właśnie Pierwasze. Coraz częściej wraca jego nazwisko, coraz częściej docenia się jego wkład w RB19, w RB20, w tą codzienną pracę. I to o niego najpierw zabiegało Ferrari, a teraz mocno ma dopytywać Toto Wolff, co są właśnie te próby wyrwania nie tylko serca płuc, ale też kręgosłupa tego zespołu przez rywali. Oni, czując te niepokoje w Red Bullu, próbują swoich szans, próbują wyrwać tych najlepszych, najzdolniejszych i jeszcze bardziej osłabić groźnego rywala, bo nie wiem, jak te napięcia w koncernie, mówimy o starciu pomiędzy Austrią a Tajlandią, te osobiste sympatie w garażu, mówimy o tym, że ktoś z kimś trzyma, ktoś ma jakieś znajomości, ktoś kogoś bardziej lubi, komuś coś jest nie na rękę, jak one wpływają na atmosferę wewnątrz fabryki, wewnątrz garażu zespołu i poza tym garażem zespołu, więc jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, gdzie ktoś nawet na tej kluczowej roli, nawet z dobrym kontraktem powie, ja sobie wolę wybrać bardziej spokojną przystań, a skoro są takie możliwości jak Ferrari czy Red Bull, dlaczego z tego nie skorzystać, czy też Aston Martin. Ferrari trochę odleglejszy temat, trzeba pojechać do tej ziemi tifozji, trzeba się zmierzyć z tym ogromnym zjawiskiem, ale Aston Martin czy Mercedes, odległość tych fabryk w linii prostej, to jest naprawdę niewielki problem w kontekście codziennej logistyki. To jak najbardziej może się udać. W ostatnich dniach dużo mówi się też o odejściu z Red Bulla Lee Stevensona, głównego mechanika Maxa Verstappena, ale ta sytuacja, wbrew temu co pisze wiele i mówi wiele serwisów, nie ma kompletnie nic wspólnego z tym, co obecnie dzieje się w Red Bullu. Stevenson w połowie poprzedniego sezonu podjął decyzję o odejściu, a ten temat wrócił tylko dlatego, że powiedział, że idzie w kierunku Saubera, łamane przez Audi, z nimi chce kontynuować swoją karierę i to właśnie niektóre media podnoszą jako odejście z Red Bulla, zostawienie Maxa Verstappena, że jest to ten pierwszy element, który ucieka, zanim pójdą kolejni. Z mojej strony tak to nie wygląda. Stevenson ogłosił tę decyzję wewnątrz zespołu i nawet oficjalnie napisał o tym w mediach społecznościowych już jakiś czas temu, więc nie łącznie tych dwóch tematów. Natomiast Niemcy, mówię tutaj o marce Audi, mogą trochę namieszać w kontekście pozyskiwania tych najlepszych, bo na razie nie obowiązuje ich limit budżetowy. Oni nie muszą ścinać tych stawek wynagrodzenia, oni nie muszą pilnować tego budżetu i mogą, podobnie jak Stroll zrobił to na początku przygody z Aston Martinem, próbować wyrywać ogromnymi stawkami tych najlepszych, najzdolniejszych. A pamiętajcie, że stawki w Formule 1 właśnie przez te ograniczenia budżetowe mocno poszły w dół. Wynagrodzenia są niskie stosunkowo, porównując z innymi branżami, gdzie taka wiedza i takie umiejętności są potrzebne, chociażby z branżą lotniczą, więc dobra propozycja może skusić bardzo wielu zdolnych. No a kiedy Audi będzie już musiało się poddać tym wszystkim reżimom finansowym, wtedy zostawi tych najlepszych, pozostałych odeślę, podziękuję im za współpracę, ale ten element, to zagranie będzie taką destabilizacją rywali. Kiedy wyrwie się z ich struktury tych najlepszych ludzi, posadzi na chwilę u siebie, to może być problem dla rywali. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce. Będąc przy Strollu, warto wspomnieć o decyzji Hondy, która od 2026 roku będzie partnerem Aston Martina. To z nim Honda dalej chce iść w tą przygodę w Formule 1. Japończycy podjęli decyzję o utworzeniu oddziału na Wyspach, który będzie zajmował się obsługą oraz logistyką związaną z przygotowaniem i dystrybucją jednostek napędowych. I tutaj też media piszą o tym jako o nowości, jeżeli chodzi o Hondę. A Honda taki oddział na Wyspach już miała. Miała taki oddział w Milton Keynes, miała taki oddział utworzony wspólnie z Red Bullem i tam właśnie były prowadzone testy i kalibracje jednostek napędowych na potrzeby tych dwóch zespołów, rodziny Red Bulla. To rozstanie z Red Bullem pociąga za sobą konieczność wydzielenia tej operacji, powiedzmy, logistyczno-przygotowawczej dla jednostek napędowych. Honda, planując zaopatrywanie nie tylko jednego, ale kilku zespołów Formuły 1, stawia na niezależność, nie chce tego robić ponownie wspólnie z Aston Martinem, bo tutaj znowu jakieś wewnętrzne decyzje mogą spowodować, że kolejny raz będą musieli się przenosić nie tylko ze sprzętem, ale również z ludźmi, stawiają na niezależność. To da im swobodę w działaniu i elastyczność. I myślę, że Honda, poważnie myśląc o Formule 1, o innych seriach wyścigowych, bo o tym też jest mowa, chce mieć taki prawdziwy pion techniczny na Wyspach, logistyczny, taki pion, nad którym będzie miała pełną kontrolę. Pozostajemy jeszcze na chwilę w temacie rozstań, bo zaledwie po 3 miesiącach współpracy z McLarena odchodzi David Sanchez, który został wyciągnięty z Ferrari i wiązano z jego przybyciem spore nadzieje. Zak Brown wielokrotnie podkreślał, jak pojawienie się Sancheza i Roba Marshalla, tego wyciągniętego z Red Bulla, były nawet wspólne zdjęcia, wywinduje poziom techniczny tego zespołu jeszcze wyżej. Tymczasem okazało się, że coś poszło nie tak. Po 3 miesiącach taka figura, jeżeli odchodzi z zespołu, to tam musiało być ostro, coś musiało się nie ułożyć. W oświadczeniach pojawia się słowo niedopasowanie, tak jakby nie pasował do tej struktury, albo struktura, w którą próbowano go wcisnąć, nie była tym, co mu oferowano. Najwyraźniej Sanchez liczył na większy kawałek tortu, którym będzie mógł zarządzać, a McLaren wykroił dla niego zaledwie wąski wycinek. Sytuacja w McLaren jest co najmniej zastanawiająca. Nie jest źle, ale po udanej, bardzo udanej drugiej połówce poprzedniego sezonu nadzieje, apetyty były rozbudzone. McLaren spisywał się dobrze, wystarczyło trochę dołożyć. A tymczasem znowu na starcie nowego sezonu pojawiły się informacje o tym, że nie udało się wykonać 100% planu, który był zakładany, i to Ferrari w tej chwili jest drugą siłą za Red Bullem, a McLaren musi się gdzieś przepychać z Mercedesem, być może z Aston Martinem. Dodatkowo Andrea Stella twierdzi, że potrzebują kolejnego roku, kolejnych 12 miesięcy, żeby rozwiązać problemy, które są w samochodzie, problemy związane chociażby z niską wydajnością systemu DRS czy z zachowaniem samochodu w wolniejszych zakrętach. Ten problem z DRS-em jest zauważalny, to widać na wszelkiego rodzaju porównaniach, to dokucza i w kwalifikacjach, może dokuczać również w wyścigu, tylko pytanie, czy tak zaawansowane prace na tym etapie, kiedy 2026 jest już na widoku są uzasadnione, czy oni będą chcieli za wszelką cenę łatać te problemy w tym i w kolejnym sezonie, bo przecież jest nad czym pracować. To nowe otwarcie dla wszystkich jest szansą, jest też szansą dla McLarena i być może pójdą trochę z podziałem tych swoich sił, które mają w zespole, a wtedy tych problemów nie uda się naprawić ani w tym, ani w kolejnym roku. A jak wyglądają perspektywy Logana Sargeanta na pozostanie w Williamsie? Celowo nie nagrywałem tego materiału wczoraj, bo pewnie większość z Was potraktowałaby to, co powiem za chwilę, jako żart związany właśnie z 1 kwietnia. Nic z tych rzeczy. Według Joe Saywarda jest bardzo możliwe, że na Monzy w samochodzie Williamsa usiądzie Kimi Antonelli. Cały program testowy szykowany, przygotowywany przez Mercedesa, mowa o Red Bull Ringu, o W12, ma być pod kątem nie tylko sprawdzenia tego młodego kierowcy w takich warunkach bojowych, warunkach Formuły 1, ale też przygotowaniem do tego, żeby zadebiutował w Williamsie. Czemu Włochy? Powodów jest oczywiście co najmniej kilka, ale jednym z nich ma być to, że dopiero wtedy Kimi Antonelli osiągnie wymagany w Formule 1 wiek do tego, żeby się ścigać. Jeśli ten scenariusz się potwierdzi, to Antonelli będzie drugim najmłodszym kierowcą debiutującym w Formule 1, drugim po Verstappenie, drugim w historii po Maxie Verstappenie. Verstappenie, którego rekord według obecnych przepisów nie ma szans na bycie pobitym. Ten rekord pozostanie niezagrożony, bo dzisiaj właśnie ta data 18 lat jest graniczną, kiedy można zacząć się ścigać. No, byłoby to duże napompowanie nazwiska tego młodego kierowcy. Jeżeli to jest talent na miarę Maxa Verstappena, jak się mówi, to dlaczego nie powtórzyć tej historii z najmłodszym debiutantem? Dlaczego nie budować tej historii dokładnie w ten sam sposób? Choć nie zawsze utarte schematy są najlepsze. Niektórzy potrzebują swojego czasu i swojego miejsca. Jak będzie z Antonellim, tutaj Mercedes ma wszystkie karty w ręku. Wie, jak ten chłopak się spisuje, jaki ma talent. Oby tego wszystkiego nie zepsuli, nie przyspieszyli tego wszystkiego, a Williams i debiut młodego kierowcy też nie kojarzy się najlepiej. Ten rozchwiany Williams wygląda bardzo źle. Czy to jest dobre miejsce na debiut? George Russell i ta jego przygoda pokazuje, że nie do końca jest to idealne środowisko, żeby rozwijać taki młody talent, ale nie rozstrzygam, czas pokaże. Pozostaje jeszcze z Williamsem, bo na koniec dość zaskakująca informacja również od Joe Saywarda. Według jego wiedzy wspomniany Williams nie jest jedynym zespołem, który na tym etapie sezonu nie posiada trzeciego zapasowego podwozia. Jeśli powodem takich decyzji nie jest niechlujstwo, bałagan w zespole, a regulacje, nowe regulacje finansowe i te ograniczenia, te czapki, które trzymają bardzo mocno zespoły, wynagrodzenia, inne wydatki, no to jest to temat moim zdaniem do przemyślenia, bo tutaj nie mówimy o tym, że w stołówce, w fabryce nagle zabrakło krewetek, bo mamy ograniczenia finansowe, ale zespoły zostają w sytuacji, w której nie mają możliwości się ścigać, kiedy coś się złego wydarzy na torze i mamy takie dramaty jak Sargeanta i problem również wizerunkowy, nie tylko dla zespołu, a dla całej serii wyścigowej. Temat musi się jakoś rozwiązać. To jest niedopuszczalne, żeby zespoły aż tak mocno musiały ograniczać wydatki, żeby nie miały trzeciego zapasowego elementu, zapasowych części, żeby brać udział w rywalizacji. Królowa sportów motorowych nie tak powinna wyglądać. To nie jest ten poziom rywalizacji, który chcemy oglądać. W ten sposób doszliśmy do końca mojego skryptu. Dziękuję za kolejny miły wieczór w Waszym towarzystwie i zapraszam na następne wydanie magazynu Hapadoku, które już w przygotowaniu. Sayonara.